Wiecie, jeżeli ktoś pisze list albo książkę, tak się zastanawiałem nad tym, to z reguły ma jakieś przesłanie. Ze względu na jakiś cel, to co chce uzyskać, dobiera słowa, jakoś argumentuje, prowadzi rozmowę. I podobnie jest z Biblią. Słowa nie są przypadkowe, historie nie są w niej przypadkowe. Nawet te rozmowy, które tam Pan Jezus prowadził z ludźmi, one nie są przypadkowe. Dlaczego? No bo Bóg chciał jakiś cel zrealizować. Dlatego podobierał wszystko tak i poukładał, żeby ten cel został zrealizowany. No więc pytanie, jaki jest cel i jak Bóg go zrealizował? Czytaliśmy ostatnio historię spotkania Jezusa z kobietą przy studni. I wrócimy do tego, żeby dokończyć tą historię. To jest historia opisana w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Jeden z ewangelistów, Jan, pisząc no właśnie tak w sposób bardzo poukładany, jak go Bóg dotknął, opisał to, jak Jezus spotyka Samarytankę. To była kobieta, która raczej unikała towarzystwa ludzi. Ona prowadziła taki sposób życia, że dobrze by było się nie spotykać z innymi przy studni. Dzisiaj byśmy powiedzieli w sklepie, nie chodzić na przyjęcia. Tak trochę na boku. Wiecie, ile razy do niej Pan Jezus powiedział w tej historii? 7 razy. Ona nie chciała rozmawiać z nikim. A Pan Jezus 7 razy się do niej odzywa. Ale wszystko z powodu jakiegoś celu. Więcej, to co mówiłem ostatnio, Pan Jezus, tak można wyczytać, chyba nie przesadzę, jak powiem, że również z jej powodu skręcił, przeszedł przez całą Samarię. Tam, gdzie Żydzi nie chodzili. Są takie miejsca i w Polsce, i na świecie z różnymi animozjami. Nie? Tam lepiej nie jechać, przez tą rzekę się nie przechodzi. Tak samo było za tamtych czasów. Żydzi nie chodzili przez Samarię, nie rozmawiali z Samarytanami, nie używali tego samego, tych samych talerzy, sztućców, jakby można dziś powiedzieć. Samarytanie to był naród pomieszany z poganami. Oni mieli swoją własną wersję prawdy o Bogu. 5 ksiąg Mojżesza, troszkę pozmieniany. Ważna informacja, te 5 ksiąg, które mieli, lekko pozmienianych. Mogę powiedzieć tak. Żydzi i Samarytanie nawzajem siebie nienawidzili. Widać to, jak macie swoje Biblię, już możecie otworzyć. Widać to w 4 rozdziale i 9 wersecie. Nie wracam do tego, bo już o tym opowiadaliśmy. Gdzie Samarytanka jest zdziwiona, mówi, jakże ty, będąc Żydem, w ogóle prosisz mnie o wodę. Dla Samarytanów to było normalne, że się nie rozmawia z Żydami. A co na to uczniowie? Werset 27 tego samego rozdziału mówi, że uczniowie byli zdziwieni, że Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. Dla obu stron to było normalne, że nie prowadzi się takich rozmów. I jeszcze z kobietą w miejscu publicznym nikt takich rzeczy nie robił. Ale dla Pana Jezusa nie był to powód do omijania Samarii. Wręcz przeciwnie, dla Pana Jezusa był to powód do tego, żeby tam iść. Pan Jezus nie omijał nikogo. Nie omijał, i uwaga, celowo to tak mówię, religijnych i pobożnych grzeszników. Tych nie omijał. Nikodema nie ominął. Przyjął i chętnie z nim rozmawiał. Ale nie omijał również tych zupełnie pogubionych i nie szukających Boga ludzi. Czy jest ktoś z was dzisiaj tu na tym miejscu, który należy do bardzo religijnych i pobożnych ludzi? Ale grzeszników? A może jest wśród nas dzisiaj ktoś, kto jest pogubiony i nie szuka Boga? Też grzesznik. Pan Jezus nie omija ani takich, ani takich. Co takiego Pan Jezus powiedział Samarytance i dlaczego właśnie tak? Bo powiedziałem, że Bóg realizuje jakiś swój cel. 7 razy powiedziałem, że przemówił do Samarytanki. Możecie mnie sprawdzać, czy się nie pomyliłem i powinniście, bo może coś minąłem. Ale ważniejsze jest właśnie to, żeby zobaczyć, do czego zmierza ta cała rozmowa. Przeczytamy dzisiaj od wersetu 7, od końcówki 7, gdzie Pan Jezus się po raz pierwszy odzywa do Samarytanki, aż do wersetu 26, żeby całą tą historię zamknąć już w jakieś ramy. Jesteśmy przy studni, Pan Jezus spotyka Samarytankę, rozmowa wygląda tak. Jezus powiedział do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie utrzymują żadnych relacji z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział, gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż ojciec nasz Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie, jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus jej odpowiedział, idź zawołaj swojego męża i przyjdź tu. Odpowiedziała kobieta, nie mam męża. Jezus jej powiedział, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powiedziała, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Go czcić. Jezus powiedział do niej, kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i prawdzie. Kobieta mu powiedziała, wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej powiedział, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Nie wiem, czy liczyliście. 7, mi wychodzi, że 7. Zresztą bardzo charakterystyczna liczba 7. Ostatnim razem zrobiliśmy długi wstęp do tej historii, a dzisiaj chciałbym już się nie skupiać na opisie, na historyczności tej historii, ale raczej skupić się na takich 3 rzeczach. Co tak naprawdę Pan Jezus chciał dać tej kobiecie? Po drugie, czy ona ma jakiś problem z przyjęciem tego, co Pan Jezus chce jej dać? I po trzecie, czy ona jakoś zmienia zdanie po tych całych 7 wypowiedziach Pana Jezusa? Co chciał jej dać Pan Jezus? Po drugie, dlaczego ona ma problem z przyjęciem tego daru? I po trzecie, czy może coś ją przekonało? Pierwsza rzecz. Jak dotrzeć do celu? A jaki był cel? Mówiłem od początku o jakimś celu. Wiecie, jaki cel? Myśmy to już usłyszeli w tej Ewangelii, bo w 3 rozdziale jest wyraźnie napisane. W 3 rozdziale, w 16, 17 wersecie, czy Jezus przyszedł na świat, żeby świat osądzić? Nie. Ten cel został dawno określony. On przyszedł na świat, żeby ludzi uratować. Powiedział ci to ktoś? Że Pan Jezus przyszedł po to, żeby ciebie uratować, nie po to, żeby ciebie osądzić. Cel jest prosty. Uświadomić ludziom, że mogą być uratowani. To jest dar. To nie jest za zasługi. To jest dar. Jak ta rozmowa się zaczyna? Wiecie, od bardzo teologicznego stwierdzenia. Daj mi pić. Nie ma w tym żadnej teologii. Zwykłe, proste, ludzkie słowo, które Pan Jezus mówi do Samarytanki. No daj mi pić. Przecież nie chodziło oczywiście o to, żeby się napić. Wiecie, o co chodziło? O to, żeby rozmowa się zaczęła. Jak zwrócić uwagę kogoś, kto jest zajęty, kto idzie swoim własnym torem, kto ma robotę, wstaje rano, zajmuje się takimi sprawami, przychodzi, siada przed telewizorem. No jakoś trzeba zwrócić uwagę. Pan Jezus zwrócił uwagę na siebie. Samarytanka nagle, z racji tego, że Żydzi nie rozmawiają z Samarytanami, jest zdziwiona, przystaje. Wiele razy Bóg zwraca w naszym życiu na siebie uwagę. Dotykają nas różne rzeczy, najczęściej tragedie. Wiele razy to mówiłem z tego miejsca, że to przysłowie nie jest bez powodu. Jak trwoga, to do Boga. Bóg nas dotyka, Bóg zwraca uwagę na siebie. Szkoda, że musi się to dziać czasem w taki trudny dla nas sposób, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy porozmawiali z Nim, żebyśmy do Niego zawołali. To jest pierwsza wypowiedź, daj mi pić. To jest tylko zainteresowanie, zwrócenie uwagi. Druga wypowiedź, śledźcie to. 10 werset. Co takiego Pan Jezus chce dać tej Samarytance? Dar Boży, pisze 10 werset, woda żywa. Ja bym chciał ten tekst zrozumieć tak, wczuć się w tą sytuację. Co mogła z tego zrozumieć ta Samarytanka? Dam ci wody żywej, mówi Pan Jezus do Samarytanki. No i co ona rozumie? Panie, nie masz czerpaka. Czy ona tak naprawdę zrozumiała, o co chodzi Panu Jezusowi z tą wodą żywą? Rozumiecie, jak ja do was mówię, dam ci wody żywej. Janusz, dam ci wody żywej. Danusia, dam ci wody żywej. Panie, nie masz nawet czerpaka. Przecież dla każdego Żyda temat wody żywej był jasny. Dla was też. Izajasz, znacie to, w 11 rozdziale to pisał, w 35, 44, Joel o tym pisał, Ezechiel o tym pisał, Jeremiasz o tym pisał. Co pisał Ezechiel na przykład? Pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Jeremiasz pisał, że Bóg jest źródłem wody. Psalm 51 mówi, że jak was obmyje wodą, to staniecie się bielsi od śniegu. Rozumiecie? No właśnie, ona też nie rozumiała. Wiecie dlaczego nie rozumiała? Bo ona tylko miała swoje 5 ksiąg. A to wszystko, co głównie dotyczyło wody, to byli prorocy, to były psalmy. Jej się to nie mogło przypomnieć. Ona tego po prostu nie znała. Tylko 5 ksiąg mojżeszowych. To robi dużą różnicę. Wiecie, czemu o tym wspominam? Bo ta rozmowa z Samarytanką, ona mogłaby przebiegać w zupełnie inny sposób. Gdyby ona znała proroków i psalmy. Jakże inaczej mógłby z nami Bóg rozmawiać, gdybyśmy czytali Słowo Boże. To jest prosta rzecz. Czytanie Słowa Bożego, czytanie tej księgi samo w sobie nie da ci życia. Ale wiecie, co daje? Z pewnością można się łatwiej zorientować, co Jezus mówi. Z pewnością można łatwiej się dowiedzieć i zrozumieć, czym to Bóg chce obdarować ludzi. Po co przyszedł Jezus? Po co ludzie się modlą? Po co były ofiary? Dlaczego Bóg wybrał narody i ludzi do jakichś zadań? Kiedy nie czytamy Słowa Bożego, to my się pozbawiamy tego podstawowego zrozumienia Bożych planów, tego, kim jest Bóg. I ona dużo nie wiedziała. Ona miała tylko swoje 5 ksiąg. Czy Pan Jezus na tym poprzestał i powiedział, tak jak do Nikodema, powinnaś to wiedzieć, powinniście byli czytać. Do Nikodema powiedział tak, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Jako nauczyciel powinien był to wiedzieć, ale ona nie miała dostępu. Ona miała tylko swoje 5 ksiąg. Dlatego Pan Jezus, co jest piękne, dobierał tak przykłady z życia, żeby ten odbiorca, który go słucha, mógł zrozumieć, o co chodzi. A powiem to w takim kontekście hebrajskim, jak to wygląda. Łatwe jest to do zrozumienia. O co chodzi z tą wodą żywą? Wiecie, w Izraelu deszcz pada niewiele razy w ciągu roku. Tam się gromadzi wodę. W cysternach ta woda, ona stoi. ona nie jest tak zwana żywa, ona nie jest świeża, to jest stojąca woda. Dlatego ta żywa woda to jest coś, co albo trzeba znaleźć u źródła, albo jak po dniach suszy Pan Bóg spuszcza deszcz na ziemię, to ludzie mówią, wreszcie przyszła żywa woda. Wiecie, co ta woda tam powoduje? We wszystkich takich krajach wszystko zakwita. Wszystko robi się zielone, pachnące. Może ona nie zrozumiała na samym początku tej aluzji o wodzie, wodę żywą. Rozumiesz, Samarytanko? Może tego mogła nie zrozumieć, bo miała tylko 5 ksiąg. Ale kiedy Pan Jezus mówi w 14 wersecie, lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku życiu wiecznemu. Ona to zrozumiała. To jest, Pan Jezus mniej więcej powiedział do niej tak, ja ci oferuję coś, co ożywi cię duchowo, co ożywi cię wewnętrznie, sprawi, posłuchajcie tego, wszyscy ci, którzy przyszliście tu dziś spracowani i obciążeni. Pan Jezus powiedział to do Samarytanki, ale mówi, że to dotyczy każdego. Pan Jezus może sprawić, że zakwitniesz, że twoje życie odrodzi się na nowo. To jest tak, jak pustynia, która jest zroszona wodą, nagle wszystko rozkwita i jest życie. Wiecie, jak to będzie w wieczności z Bogiem? Ja nie wiem do końca. Ale jedno wiem, że moje życie było i ciągle jeszcze jest taką pustynią. Ale to, co się stanie, jak ja się już z Nim połączę, jak my się z Nim połączymy, to będzie rozkwit życia. To już dzisiaj się zaczęło. Dla każdego, kto przyjął Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale to, co przed nami, to jest niesamowity rozkwit życia. Jeżeli ktoś ci wmówił, że życie kończy się teraz, wsadzam cię do dziury i zakopiam, to jest nieprawda. Pan Jezus przyszedł powiedzieć, jest lepsze życie, wybierz dobrze. Ona łatwo mogła zrozumieć, że chodzi o życie wieczne. To będzie woda, która wytryskuje ku życiu wiecznemu. Był tylko jeden problem. Dlatego ta historia jest tak poukładana. Wiecie, jaki był problem? Posłuchajcie uważnie, bo to jest najtrudniejsza część tej historii. Ona dotyczy w zasadzie każdego z nas. My wszyscy w pewnym momencie życia stajemy przed czymś takim. Wcale nie chodzi o życie wieczne. Wcale nie chodzi o to, czy ty chcesz życie wieczne, bo każdy logicznie myślący człowiek powie, tak, chcę. Chcę żyć dobrym życiem. Już tu fajnie, żeby się zaczęło, a potem z Bogiem w wieczności. Wiecie, jaki jest problem? On brzmi tak. Przychodzi utrudzony Żyd, siada i mówi do kobiety, daj mi pić. Ten Żyd oferuje Samarytance to, czego nikt z ludzi nie był w stanie dać Samarytance. Panie, pięknie mówisz, ale za kogo ty się uważasz? Ty możesz mi dać życie wieczne? Piękne słowa. Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który dał nam tę studnię? Wiecie, jak to brzmiało w jej uszach? Jak niedorzeczna obietnica. Kiedy ludzie dzisiaj słyszą o tym, że Pan Jezus, jakiś Jezus z Nazaretu, cieślą był, chodził po ziemi i raz powiedział ludziom tak, przeczytam wam. Każdy, kto we mnie wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. 3 rozdział. 5 rozdział. Każdy, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. 11 rozdział. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze. Wiecie, co ludzie mówią, jak to słyszą? Fajnie, ale kto tam wie, co to będzie po śmierci. Jak umrzemy, to zobaczymy. Pan Jezus powiedział też to samo publicznie w świątyni w Jerozolimie w 8 rozdziale. Wiecie, co Żydzi do Niego powiedzieli? Nie musicie kartkować, przeczytam wam. Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci. Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł i prorocy poumierali? Kim ty się czynisz? Czy jesteś większy od Jakuba, Abrahama, od proroków? To wiecie, to jest szalone wypowiadać takie słowa. Albo jest jeszcze druga możliwość. To wszystko, co dzieje się, począwszy od czwartej wypowiedzi Pana Jezusa, ma określone zadanie. Pan Jezus tak kieruje tą rozmową, żeby pokazać, kim jest. To zmieni wszystko. Bo wtedy się okazuje, że ten cel, ta obietnica jest osiągalna. Bo jeżeli obieca ci ktoś, kto nie może ci tego dać, to machnij na to ręką. To nie słuchaj. Ale jeżeli obiecuje ktoś, kto może tego udzielić, to warto się nad tym zastanowić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że 10 werset jest specyficznie napisany. Pan Jezus mówi do niej, gdybyś znała dwie rzeczy, gdybyś wiedziała, czym cię chce obdarzyć, czy ona wiedziała? Nie. Ale druga rzecz, gdybyś wiedziała, kim jest ten, który chce cię obdarzyć. Ale ona tego też nie wiedziała. Ona nie wiedziała, co jej chce dać i kto to jest. O pierwszej rzeczy się już dowiedziała. Dowiedziała się, że życie wieczne może od niego dostać. No ale teraz musi się dowiedzieć, kto jej to obiecuje. Ja mam radę dla wszystkich, którzy utknęli na pewnym etapie czytania Słowa Bożego albo usłyszeli gdzieś jakieś obietnice. We wszystkich kościołach można to usłyszeć. Gdzie tylko mówi się o Jezusie Chrystusie, można usłyszeć o obietnicach. Można usłyszeć o niesamowitej przyszłości z Bogiem. Można usłyszeć o ożywieniu człowieka, o wymazaniu grzechów. Tylko potem ludzie machają ręką i mówią, no fajnie, tylko to jest nierealne. Przyjrzyj się uważnie, kto obiecuje. Może warto zaufać temu, kto obiecuje. Czwarta wypowiedź, 16 werset. Jak widzicie, to jest cała ten dialog, to jest taki dialog, jeden odpowiada drugiemu. Samarytanka, Pan Jezus, Samarytanka, Pan Jezus. 7 razy. Jezus jej powiedział, idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tu. Samarytanka mogła mu nabrać wody. To potrafiła zrobić, ale tego nie potrafiła zrobić. Dlaczego? Jezus to wiedział, bo męża nie miała. Pan Jezus najpierw zwrócił uwagę, prosząc ją o wodę, zwrócił uwagę na siebie. Potem zainteresował tematem i wciągnął rozmowę, mówiąc, dam ci wody żywej. Mówi o darze po trzecie, to będzie życie wieczne. A teraz jest jedno krótkie zdanie, które wiecie, co ma na celu? To ma obnażyć jej życie, żeby za chwilę zmusić ją do myślenia. No nie ma męża. I Pan Jezus, 5 wypowiedź mówi, dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś bowiem 5, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Co ją zastanowić musiało? Jego wszechwiedza, skąd on to wie? Przecież nigdy się nie spotkali, przecież Żydzi się nie zapuszczali w tamte tereny. To chyba nie może być zwykły Judejczyk. Ciekawe jest, że ona mu powiedziała tylko część prawdy. Nie mam męża. To była tylko część prawdy. Pełna prawda była taka, miała ich 5, a teraz żyje z kimś, żyje w niemoralnym związku z kimś, kto nie jest jej mężem. Przecież nie mógł tego wiedzieć. Biblia zmusza ludzi. Wiecie do czego? Do tego, od czego my uciekamy na co dzień. Biblia zmusza ludzi do logicznego myślenia. Naprawdę. Jeśli zaczniesz ją czytać bez logicznego myślenia, to zmarnowałeś czas. Ale pomyśl o tym, czy to jest możliwe. Prosto to powiem. Czy jest to możliwe, żeby ktoś chodził kiedyś po wodzie, potrafił burzy powiedzieć, ucisz się, miał władzę nad chorobami, miał władzę nad śmiercią. Jak słyszeliśmy ostatnią niedzielę, mógł ślepemu od urodzenia przywrócić wzrok. Powiedzcie, czy to wszystko jest możliwe, żeby jeden człowiek zrobił? Logika mówi, chyba nie. Albo, no okej, jak zrobił, to kim on jest? To jest ciągle i ciągle to samo pytanie. Kim on jest? To jest zresztą taka wypowiedź uczniów. Jak zauważyli, co Pan Jezus zrobił na Jeziorze Galilejskim, jak burza się uciszyła, to wiecie, co jeden do drugiego mówili? Kim On jest? Że wszystko tak reaguje na Jego słowo. Powiedział ich cisza. Kim On jest? Niedawno miałem taką rozmowę z osobą, która obchodzi święta nazywające się Bożego Narodzenia, Bożego Narodzenia albo Zmartwychwstania. A na pytanie, kim był ten Jezus, bez problemu, to taki zwykły człowiek, bez żadnej różnicy, jak ty i ja. Na pewno umiesz powiedzieć trupowi wstań? Logika, wiecie, nasza głowa jest tak skonstruowana, że logicznie myślimy. To jest piękny dar od Boga, logiczne myślenie. Logika nakazuje, żeby co najmniej powiedzieć tak, jak powiedział Nikodem. A Nikodem powiedział tak, nie musicie wertować. W trzecim rozdziale powiedział, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, widzieć tyle, tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Co najmniej trzeba powiedzieć, że to jest ktoś wysłany przez Boga, bo przecież sam nie mógłby takich rzeczy robić. Albo, uwaga, wracamy do naszej historii, 19 werset, co najmniej trzeba byłoby powiedzieć, logicznie myśląc, tak jak mówi Samarytanka, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Dla Samarytanki on przestał być zwykłym, utrudzonym Żydem. Nagle stał się prorokiem. Pan Jezus tak pokierował rozmową, żeby cel osiągnąć. I wiecie, co ona teraz robi? A, prorok, dwa zdania. Co to znaczy prorok? Prorok to był człowiek, który wypowiadał słowa w imieniu Boga. To był ktoś, kto miał ścisły związek z Bogiem. Więc to nie był człowiek, który sam siebie wysłał, sam siebie ustanowił prorokiem, chociaż dzisiaj jest wielu takich. Pytanie, czy Bóg ich ustanowił prorokami? Ale wszyscy to wiedzieli, że prorok miał kontakt z samym Bogiem i to Bóg specjalnie go wysyłał dla jakiegoś zadania. I wiecie, co robi Samarytanka? Spójrzcie do tekstu. Ona od razu przechodzi do kontry i mówi, no to gdzie należy oddawać cześć Bogu? Czy to było nie na miejscu? To pytanie? Nie bardzo. Bo to jest dobra i naturalna reakcja człowieka, który widząc swój kiepski stan, ale widząc, że ma przed sobą jakiegoś Bożego wysłannika, człowiek dopytuje, chcąc pomocy, Panie, to gdzie? Wiecie, dziś pytanie do proroka brzmiałoby dokładnie tak samo. Wiecie, co byśmy dzisiaj zadali zapytanie? Jak człowiek jest przyciśnięty przez życie, jak go życie sponiewierało, jak jest chory, albo po prostu usiadł i pomyślał, Boże, tyle mi dałeś, a ja z tym chyba robię zły użytek. To wiecie, jakie ludzie pytanie zadają? Pierwsze pytanie, do jakiego kościoła mam pójść? Gdzie? Na tą górę? Ja to sobie wyobrażam tak, stałem w tym miejscu. Góra, na której była samarytańska świątynia i tak na wprost 50 kilometrów dopiero była Jerozolima. Więc ona zadaje mu pytanie, to mam iść do tamtej świątyni, do tamtego zboru, do tamtego kościoła, czy może tam? To jest naturalne pytanie każdego człowieka, który chce się zbliżyć do Boga, bo już poznał, że pięciu mężów miałaś, a ten, z którym żyjesz, nie jest twoim mężem. Mówiąc krótko, wiesz już, że żyjesz niemoralnym życiem i potrzebujesz pomocy. Patrzę na zegarek, bo dostałem wytyczne, że nie mam iść w ślady Pawła co do długości kazań, więc muszę się streszczać. Przejdę od razu do sedna wypowiedzi Pana Jezusa. Wiecie, to prawda, że Pan Jezus postanowił przejściowo stan kapłański, świątynie, system ofiarniczy. Czemu mówię, że to jest przejściowo, skoro dzisiaj możemy jeszcze spotkać ludzi, którzy mianują się kapłanami? No bo werset 21, spójrzcie, żebym się nie pomylił, i 23 mówi, ale nadchodzi godzina. Wprawdzie jest Jerozolima, to ja postanowiłem Bóg, Jerozolima, ofiary, kapłaństwo, ale 23 werset mówi, I 21 też. Ale nadchodzi godzina czego? Zmiany. Czy myślicie, że Pan chciał, żeby trwało to tak do końca? Żeby tysiące zwierząt musiało umierać niewinnie? Nie mam upodobania w całopaleniach, mówi Bóg. Przecież to nie było docelowe. Ale nadchodzi godzina. Co Pan Jezus odpowiedział? Ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy czciciele, chwalcy będą czcić Ojca w duchu i prawdzie. 24. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i prawdzie. Zauważyliście, co Pan Jezus odpowiada, albo jak nie odpowiada? Pan Jezus nie odpowiedział na pytanie, gdzie? Pan Jezus odpowiedział na pytanie, jak? Jak być blisko Boga? Jak się Jemu podobać? Jak Mu oddawać cześć? To są synonimy. Czy na pewno Bogu chodziło o to, żeby chodzić w niedzielę do kościoła takiego czy takiego, żeby wypowiadać modlitwę, coś zaśpiewać, dać na tacę, a w środku być takim samym dalej zepsutym człowiekiem? Czy na pewno o to chodziło? Czy może raczej chodziło Bogu o to, że to od środka, ze środka ma wychodzić to uwielbienie dla Boga? Boże, ja może nie jestem najlepszy. Jak oczyścisz moje serce, ja bym chciał Cię prawdziwie zacząć wielbić. Od środka. Nie chodzi o to, gdzie, ale zawsze chodziło o to, jak. Jak? W duchu i prawdzie. Tam nie ma słowa w duchu i w prawdzie. Ja już o tym mówiłem przy okazji Nikodema. Zwrot w duchu i prawdzie jest takim bardzo klasycznym zwrotem. On ma nawet swoją nazwę, ale nie chcę zamęczać trudnymi słowy. To jest zwrot, który oznacza w prawdziwym duchu, albo inaczej w oczyszczonym duchu, w odnowionym duchu. Czyli jak można go czcić? To samo Pan Jezus powiedział Nikodemowi. Musisz zostać na nowo narodzony. Musi zajść w tobie wewnętrzna zmiana. To Bóg robi tą zmianę. Jak ja cię oczyszczę tą wodą od środka, to będzie woda żywa. Wytryśnie od środka życie w tobie na wieki. Bo takich czcicieli Ojciec szuka. Tak macie w wersecie 23? Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić. To nie do końca jest dobre tłumaczenie w UBG. Bo Ojciec takich szuka. Chodziło o takich, którzy Go będą czcić w tym odnowionym wnętrzu. Od środka. Nie chodzi tylko o to, żeby przyjść w niedzielę. Wiecie, my strasznie tego Boga tymi naszymi zachowaniami ogólnie tak lekceważymy, tak to ujmę. Nam się wydaje, że jak pójdziemy, zaśpiewamy, zmówimy modlitwę, niektórzy idą dwa razy do roku do kościoła i wy myślicie, że Bóg mówi, tak, mi to pasuje. Na pewno o to chodzi. Zbliżamy się do końca, do ostatniego zdania Pana Jezusa. Mi się wydawało, że to powinien być koniec. Koniec rozmowy, no bo Samarytanka mówi, no to teraz trzeba poczekać na Mesjasza. Wiecie, to tak, chyba ją to przerosło trochę i ona mówi, no tak, wiemy, że jak przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, gdy on przyjdzie, to wszystko nam oznajmi, wszystko nam wytłumaczy. Jeszcze raz, ona znała 5 ksiąg mojżeszowych, nic więcej. 5 ksiąg. Czy ona wiedziała, że ma przyjść Mesjasz z tych 5 ksiąg? Czytając 5 ksiąg, natrafiłeś na obietnicę o przyjściu Mesjasza? Wiecie, ona na niego czekała. Da się nawet z 5 ksiąg wyczytać, że jest potrzeba dla ludzkości, żeby on przyszedł. Samarytanka, co mogła wiedzieć? No, mi się kojarzy 3:15, pierwsza obietnica Pana Jezusa, że potomek Ewy załatwi sprawę ludzkiego grzechu, załatwi sprawę naszego głównego problemu. Ale wiecie, co się jeszcze jej mogło przypomnieć? Mógł się jeszcze przypomnieć, w tym kontekście bardzo to pasuje, taki fragment Piątej Księgi Mojżeszowej z 18 rozdziału. Przeczytam go. Pan Twój Bóg, mówi Mojżesz do ludzi, Pan twój Bóg wzbudzi ci proroka podobnego do mnie spośród ciebie, to mówi Pan, twoich braci, jego będziecie słuchać. 18. Wzbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci. Ona mówi, widzę, żeś prorok. I teraz powiedział jej Pan Jezus coś, co kompletnie przewróciło jej życie do góry nogami. Wiecie, ja się z Marianem dzisiaj nie umawiałem, ale umawiałem się z Duchem Świętym. Bo Marian, kiedy wstał, nie wiem, czy był rozgardiasz, nie wiem, czy wy zauważyliście, co on przeczytał. Przeczytał z Ewangelii Marka z 6 rozdziału fragment, kiedy Pan Jezus idzie po morzu i mówi, nie bójcie się, jam jest. Spójrzcie do waszych Biblii, jak wygląda u was 26 werset. Biblia Warszawska mówi, rzekł jej Jezus, ja, który mówię z tobą, jestem nim. Czyli kim? No Mesjaszem. A Biblia tysiąclatka, 5 wydanie mówi, jestem nim, ja, który z tobą mówię. A wiecie, jak to brzmi w Grece? Ja jestem, który z tobą mówi. No i nam to też, myślącym po grecku, nieznającym pięcioksięgu mojżeszowego, nic nie powie. Ja jestem. Ale jej się to poukładało w całość. I to był dla niej strzał. Ona została przekonana. Wiecie, co ona zrozumiała? To jest bardzo proste przesłanie. Pan Jezus przyszedł do niej z darem. Pan Jezus mówi, ja mam życie wieczne dla ciebie. Mogę cię tym obdarzyć. A ona mówi, ale kim ty jesteś? Więc Pan Jezus całą drugą część wypowiedzi kieruje na to, żeby ona zrozumiała, że stoi przed nią, wiecie kto? Ja jestem. Ja jestem. Jakbyście otworzyli, proszę, żebyście to otworzyli, drugą Księgę Mojżeszową albo Księgę Wyjścia, jak ktoś lubi taką nazwę, 3 rozdział. Tam jest takie słynne zdanie, kiedy Mojżesz mówi do Boga, Panie, ale jak pójdę do tego ludu i mnie zapytają, jak masz na imię, to co ja mam im powiedzieć? I wtedy jest to słynne słowo, jakie jest twoje imię? 14 werset. Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, albo ja jestem, posłał mnie do was. Podsumuję to na zakończenie. Na końcu Ewangelii Jana jest takie zdanie. Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które były napisane. A jak myślicie, dlaczego? Też na końcu Ewangelii tej samej Jana pisze tak. I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są zapisane w tej księdze. I teraz, lecz te są zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Dwie rzeczy. Życie ze względu na co? Na to, że On jest Synem Boga, że On jest równy Bogu, że ma boską naturę, że jest Bogiem. Dlatego te dwa są połączone. Obiecać ci może każdy. Jak to mawia się w niektórych kręgach, obiecać nie grzech nawet, nie? Obiecać może ci każdy, ale taką obietnicę o życiu wiecznym może złożyć tylko jeden. Ten, który tym życiem, to życie ma w ręku. Sam Bóg. Wiecie, to nie jest historia o tym, że Pan Jezus chciał obdarzyć Samarytankę życiem wiecznym. Nie. To jest historia o tym, że Jezus, który jest Bogiem, chce obdarzyć Samarytankę życiem wiecznym, bo potrafi to zrobić. Możemy uznać, może jak tu siedzisz, jesteś tu pierwszy raz, drugi, piąty, może mówisz, to jest faktycznie niesamowity człowiek. Głosił porywające rzeczy, robił cuda. Żydowscy rabini też tak mówią. To był niesamowity człowiek. Robił cuda. Możesz go uznać za największego proroka, tak islam nawet głosi. To był niesamowity prorok. Albo możesz mówić tak jak buddyści, że to był strasznie mądry nauczyciel. Ale jeśli nie był Bogiem, to daremne jest nasze oczekiwanie na życie wieczne. bo on nie potrafi tego dać. Ale jeżeli był Bogiem, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. To jest zdanie, które wypowiedzieli uczniowie. Tylko, że dwa rozdziały wcześniej Samarytanka zrobiła to samo. Jak się skończyła ta historia? Pan Jezus mówi, ja Cię mogę obdarzyć życiem wiecznym. Po drugie mówi do niej, jestem Bogiem. I ona to zrozumiała. Wiecie, skąd to wiem? Nie przeczytaliśmy tego fragmentu, dlatego możecie sobie zerknąć do 28 wersetu. I zostawiła kobieta swoje wiadro, poszła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy on nie jest Chrystusem? Jak to zostawić, to wiadro? Miasto nie było blisko. Wiecie, jeżeli człowiek zrozumie w życiu, że to Bóg oferuje ci życie wieczne, to przestają się liczyć zwykłe sprawy dnia codziennego. Jesteś w stanie zostawić wiadro, robotę. Nagle trzeba opowiedzieć, że miałeś spotkanie z samym Bogiem. Więc ona biegnie do miasta. Już się nie wstydzi siebie. Już wie, że On ją chce obdarzyć darem. Wiecie, tak naprawdę cała Biblia zapowiadała przyjście Boga na ziemię, opowiadała o tym i jeszcze mówi, że On wróci. Pan Jezus Chrystus jako Bóg wróci jeszcze raz na ziemię. Chciałbym was zostawić z takim pytaniem. Czy zaufać możesz Bogu, takiemu Bogu, który chce dać ci życie wieczne? Poszukaj Go w Słowie. Warto Mu zaufać. Inni obiecują. On jest w stanie to zrealizować. Amen. Pochylmy głowy.